Bilbo sam ubrał go w kolczugę i zawiesił mu żądło u pasa. Potem Frodo włożył na to wszystko swoje stare, zniszczone spodnie, bluzę i kurtkę.
— Wyglądasz jak każdy hobbit — rzekł Bilbo. — Ale jest w tobie coś więcej, niż by się z pozoru wydawało.
— Niech ci szczęście sprzyja. Odwrócił się i patrząc w okno, usiłował zanucić jakąś melodię.
Brak mi słów, żeby ci podziękować, jakby należało za te dary i za wszystkie lata dobroci dla mnie, powiedział Frodo.
Nawet nie próbuj, zawołał stary hobbit i okręciwszy się na pięcie, trzepnął Froda po łopatce.
Aj, krzyknął. Teraz jesteś za twardy na takie karesy.
No, ale to już tak jest. Hobbici muszą się trzymać razem.
A Bagginsowie tym bardziej. Nie wymagam od ciebie w zamian niczego prócz ostrożności.
Uważaj na siebie i staraj się przywieźć z podróży jak najwięcej nowin, a także zapamiętaj wszystkie stare pieśni i legendy, jakie posłyszysz. Będę pracował usilnie, żeby skończyć książkę, nim wrócisz. Chętnie bym napisał drugi tom, jeżeli pożyję.
Urwał i odwróciwszy się znów do okna, zaśpiewał półgłosem. Siedzę przy ogniu i dumam o tym, w co pamięć bogata, o kwiatkach polnych, motylach w dawnych, minionych latach, o listkach żółtych i nitkach jesiennych, lekkich pajęczyn, o mgłach, o słońcu, o wietrze, co włos na głowie mi piętrzył. Siedzę przy ogniu i dumam. Czy też tu będzie inaczej, gdy zima przyjdzie bez wiosny i czy to kiedy zobaczę? Boć rzeczy wiele jest w świecie, a jam ich widział niewiele. Na przykład w lesie co wiosny coraz to inna jest zieleń. Siedzę przy ogniu i dumam o dawnych i przyszłych ludach i wiem, świat nowy zobaczą, a mnie się to już nie uda. Lecz cóż, wciąż siedzę i myślę o czasach, które już przeszły. Słucham znajomych mi kroków i głosów słucham zamierzchłych. Był zimny, szary dzień pod koniec grudnia. Wschodni wiatr szarpał nagimi gałęziami drzew i syczał wśród czarnych sosen na zboczach gór. Postrzępione ciemne chmury płynęły nisko po niebie. Gdy zapadł wczesny, smutny zmierzch, drużyna stanęła w pogotowiu do drogi. Mieli ruszyć o zmroku, bo Elrond radził poruszać się pod osłoną nocy, dopóki nie znajdą się daleko od Rivendell. Trzeba się wystrzegać oczu mnogich sług Saurona, mówił. Niewątpliwie już usłyszał wieść o porażce jeźdźców i kipi gniewem. Wkrótce chmara jego szpiegów na nogach i skrzydłach pospieszy ku północy. Nawet nieba musicie się strzec w tej podróży. Drużyna nie wzięła z sobą wiele oręża, bo nadzieje pokładano w tajności wyprawy, nie w czynach bojowych. Aragorn przypasał Andurila, lecz poza nim nie brał żadnej innej broni. Włożył na drogę rdzawo-zielone i brunatne ubranie strażników pustkowi. Boromir miał długi miecz z kształtu podobny do Andurila, lecz nie tak starożytny. Tarcze i róg rycerski.
Głośno i czysto gra on po dolinach i górach, rzekł, a na jego dźwięk niech umykają wrogowie Gondoru.
Przytknął róg do ust i zadął weń, aż echo poniosło się od skały do skały i kto żyw w Rivendell zerwał się na nogi.
Nie bądź zbyt skory do grania na tym rogu, Boromirze, powiedział Elrond, póki znów nie staniesz u granic swojej ojczyzny lub nie znajdziesz się w ciężkiej potrzebie.
Może i dobrze radzisz, odparł Boromir, ale ja zawsze głosem rogu oznajmiam, że wyruszam w drogę, a choćbym musiał potem przemykać wśród ciemności, nie chcę zaczynać wyprawy milczkiem, jak nocny złodziej.
Tylko krasnolud Gimli jawnie obnosił krótką stalową kolczugę, bo jego plemię lekce sobie waży wszelkie pozory. Zapas miał zatknięty topór o szerokim ostrzu. Legolas zaopatrzył się w łuk i kołczan, a u pasa zawiesił długi biały nóż. Dwaj młodzi hobbici uzbroili się w miecze zabrane z Kurhanu. Frodo wszakże nie miał nic prócz żądła, a kolczugę, zgodnie z życzeniem Bilba, ukrywał pod ubraniem. Gandalf miał swoją różdżkę, lecz do boku przypasał miecz elfów zwany Glamdringiem, bliźniaczego brata Orkrista, spoczywającego na piersi Thorina pod samotną górą. Wszystkich Elrond zaopatrzył hojnie w grubą, ciepłą odzież, w kurty i płaszcze podbite futrem. Zapasami żywności, ubraniami na zmianę, kocami i wszelkim sprzętem objuczono kucyka, a był to ten sam nieszczęsny zwierzak, którego hobbici kupili w Bree. Parę miesięcy w Rivendell odmieniło go nad podziw. Sierść na nim lśniła i zdawał się tryskać młodzieńczą energią. Zabrano go na usilne nalegania Sama, który twierdził, że Bill, bo tak nazwał kuca, zatęskniłby się na śmierć, gdyby go zostawiono. Ten zwierzak prawie już umie mówić, powiedział. Żeby jeszcze parę tygodni tu pobył, zagadałby z pewnością. Spojrzał na mnie, jakby mówił, i to wcale nie mniej wyraźnie niż pan Pipin. Jeżeli mnie z sobą nie weźmiesz, mój Samie, pobiegnę za wami, nie pytając o pozwolenie. Tak więc Bill wziął udział w wyprawie w roli tragarza, a mimo to on, jeden z całej kompanii, nie miał markotnej miny. Pożegnali się już z Elrondem w wielkiej sali kominkowej i teraz czekali tylko na Gandalfa, który nie wyszedł jeszcze przed dom. Z otwartych drzwi bił blask ognia, okna jaśniały łagodnym światłem. Bilbo, otulony płaszczem, stał w progu obok Froda. Aragorn siedział z głową zwieszoną na kolana. Tylko Elrond wiedział, co obieży świat przeżywa w tej chwili. Sylwetki pozostałych uczestników wyprawy ledwie majaczyły w mroku. Sam stanął przy kucu i, cmokając przez zęby, wpatrywał się w ciemności, z których dochodził szum rzeki pluszczącej na kamieniach. Nie czuł w tej chwili wcale żądzy przygód w sercu. — Bilu, mój zuchu — rzekł. — Nie powinieneś był napierać się na tę podróż. Mogłeś tu zostać i paść się najprzedniejszym siankiem aż do nowej trawy. Bill machnął ogonem i nic na to nie odpowiedział. Sam poprawił worek na plecach i, zastanawiając się z niepokojem, czy czegoś nie pominął, zaczął sobie w duchu przypominać wszystkie rzeczy, które do worka wpakował. Skarb najważniejszy — sprzęt kuchenny. Małą puszkę z solą, z którą się nie rozstawał, napełniając ją przy każdej sposobności. Zapas ziela fajkowego — spory, ale pewnie jeszcze niewystarczający. Krzesiwo i chubkę, bieliznę płócienną i ciepłą wełnianą, rozmaite drobiazgi pana Froda, o których Frodo nie pamiętał, a które sam wetknął między własne manatki, by we właściwej chwili z triumfem wyciągnąć. Wszystko to po kolei i w myśli wyliczył. Lina mruknął. Nie wziąłem liny. A jeszcze wczoraj wieczorem mówiłem sobie, Samie, czy nie uważasz, że przydałby się kawałek liny? Jeżeli jej nie weźmiesz, ani chybi okaże się potrzebna. No, będzie potrzebna na pewno. Teraz już po nią nie wrócę. W tym momencie zjawił się Elrond z Gandalfem i przywołał całą kompanię.
Oto moje ostatnie słowo, rzekł cichym głosem. Powiernik Pierścienia wyrusza z misją dotarcia do Góry Przeznaczenia. Na nim jednym spoczywa odpowiedzialność. Nie wolno mu pierścienia odrzucić ani wydać w ręce nieprzyjaciela czy któregoś z jego sług. Nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek bodaj dotknął pierścienia. Chyba któryś z członków drużyny i rady, ale i to tylko w ostatecznej potrzebie. Wy wszyscy towarzyszycie powiernikowi ochotniczo, by mu dopomóc. Macie prawo wycofać się lub zawrócić z drogi, lub skręcić na inne ścieżki, jeżeli nadarzy się możliwość.
Im dalej z nim pójdziecie, tym trudniej będzie się cofnąć. Lecz nie wiąże was przysięga ani obietnica. Nie jesteście obowiązani iść dalej niż zechcecie. Nie zmierzyliście bowiem jeszcze męstwa swoich serc i nie możecie przewidzieć, co każdego z was spotka w tej wędrówce.
Przeniewiercą jest, kto porzuca towarzyszy, gdy ciemności zastępują drogę, odezwał się Gimli.
Może, odpowiedział Elrond, lecz niech nie ślubuje przebrnąć przez ciemności nocy, kto nie widział jeszcze nawet zmroku.
Przysięga utwierdziłaby chwiejne serca, rzekł Gimli.
Albo też by je złamała, odparł Elrond. Nie patrzcie zbyt daleko przed siebie. Ruszajcie z otuchą w sercach. Bywajcie zdrowi. Niech błogosławieństwo elfów, ludzi i wszystkich wolnych plemion będzie wciąż z wami. Oby gwiazdy świeciły wam w twarze.